Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Galeria Sztuki w Mosinie, 6 maja 2023 roku. Jubileusz 30-lecia galerii. Od rana pada. Nie bacząc na deszcz, brygada Pigmaliona z Uniwersytetu Artystycznego pod okiem profesora Wiesława Koronowskiego rzeźbi w centralnym punkcie miejskiego rynku Stańczyka, ostatniego królewskiego błazna Jagiellonów, symbol mądrości i troski o ojczyznę. Obok rośnie gród, zza murów widoczne są sylwetki wojów. Tu uwijają się dzieci z warsztatów plastycznych. Natomiast do galerii zjeżdżają się gości. Tak mówił pierwszy przeze mnie spotkany gość, Andrzej Załecki.
Ja nie mogłem nie przyjść tutaj na tę uroczystość, jako że miałem tutaj kilka wystaw i zawsze wspominam z sentymentem moje bytności tutaj.
30-lecie galerii w Mosinie. Deszcz nie przestaje padać. Czekamy, cierpliwie czekamy. W tej chwili jakiś korowód ma zmierzać do galerii od strony dworca.
No właśnie, czekamy i kawałek dalej przy Domu Kultury jest zebrana ekipa oraz wszystkie te machiny, które mają brać udział w korowodzie, ale nie wiemy, kiedy zostanie dany sygnał do wymarszu.
Wygląda na to, że pogoda zaskoczyła i pokonała po części gospodarzy.
To znaczy, mój kolega Jurek Łuczak mówi, że on znał prognozy i byliśmy przygotowani, zabraliśmy parasole, ale nie wiem, czy parasol wystarczy, żeby osłonić taki korowód.
Podeszłam do szykujących się do parady artystów.
Parada z tymi kostiumami niesamowitymi, które pani będzie miała okazję zobaczyć. One powstały w pracowni ubioru unikatowego, zaprojektowane i wykonane przez studentów. Także mam nadzieję, że przy tak okropnej pogodzie ten akcent optymistyczny w kolorze na pewno rozgrzeje co niektóre zmarznięte osoby.
Profesor Stanisława Chorążyczewska.
Ja jestem szefową pracowni ubioru unikatowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu imienia Magdaleny Abakanowicz. To są rzeczy bardzo artystyczne i dla niektórych będą to obiekty osobliwości i wydaje mi się, że ta wyobraźnia, którą posiadają młodzi ludzie, powinna jak najbardziej przekładać się na wyobraźnię wszystkich, którzy nie uczestniczą w tym procesie projektowania i powstawania ubioru, a jednocześnie powinna uwrażliwiać też na kolor i piękno i wyobraźnię.
Takim kolorowym miejscem w Mosinie jest też ta galeria.
Tak.
Ona ożywia właśnie wyobraźnię, edukuje.
Tym bardziej, że szefowa tej galerii jest osobą niezwykle zaangażowaną, niezwykle empatyczną. Pani Dorota Strzelecka kocha wszystkich artystów i wszystkim uchyliłaby nieba, żeby mogli tylko pokazać to, co robią i podzielić się ze wszystkimi, którzy przyjdą na wystawę. I to jest niezwykłe w tym świecie. To jest jakby nastawienie na indywidualność, tak? I różnorodność.
Często się zmieniają. To jest taka prężna galeria.
Tak, dlatego wydaje mi się, że to warto podkreślić, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, które znam. Jeżeli chodzi o taką atmosferę, o sposób w ogóle prowadzenia galerii, o empatię do artystów i w ogóle
i możliwość spotkań.
Możliwość spotkań, tak, dialogu.
Wymyślne stroje z pracowni ubioru unikatowego. Ta pracownia często współpracuje z zawodowymi teatrami. A w Korowodzie w Mosinie pojawił się teatr Asocjacja 2006.
Mikołaj Pfeiffer.
Tak, dzień dobry.
Teatr Asocjacja 2006. Dosłownie za kilka sekund ruszamy już z uliczną akcją. Także czekamy. Deszcz niestety dzisiaj nie sprzyja, ale mamy parasole jako rekwizyty, także na pewno nas uchronią trochę przed deszczem.
A jakie jest założenie tego dzisiejszego pokazu?
Założeniem przedstawienia B plus R jest spotkanie dwóch filozofów i właściwie takie przeciwstawienie mowy o wolności, mowy też o nietolerancji. To wszystko wydarzy się zaraz tutaj na rynku, na głównym placu. Będzie przede wszystkim działanie, takie performatywne teatru ulicznego, natomiast podparte również słowem, tak, napisanym przez profesora Piotra Tedlaka.
Profesor jest niezmordowany i już tutaj zajeżdżał do Musiny na tych swoich różnych wehikułach i zawsze z dużą radością był witany.
No tak, tym bardziej, że to jest bardzo takie spektakularne przedsięwzięcie. Ostatnio też byliśmy w Poznaniu na 770. urodzinach miasta Poznania. Tam akurat miałem przyjemność zagrania Tomasza Zgubina, czyli założyciela miasta Poznania. To była bardzo duża akcja, zaangażowane właściwie wszystkie teatry uliczne, awangardowe z Poznania. Tutaj w trochę mniejszej formie, ale również spektakularnie. Przepraszam, ale zdaje się, że musimy ruszać. Także dziękuję
Ruszamy.
Bardzo.
Ruszamy. Dziękuję. Jak powstała Galeria Sztuki w Mosinie? Z jej narodzinami wiążą się nazwiska dwóch profesorów, Bogdana Wygnera i Jacka Strzeleckiego, mieszkańców Mosiny. Wspomina Jacek Strzelecki.
Po prostu była wystawa sztuki współczesnej, jakaś poplenderowa czy coś takiego, którą organizował nasz przyjaciel Marcin Berdyszak i to organizował to w niedokończonym budynku nowo budowanego Domu Kultury, na budowie. I tam zaistniały prace współczesnych artystów, zaistniały happeningi, zaistniały tam jeszcze instalacje i tego typu rzeczy. W każdym razie one świetnie się wbudowały i wkomponowały w tą ruinę, taką świeżą ruinę budowlaną i zafunkcjonowały jako całość. No i byliśmy z profesorem Bogdanem Wegnerem na otwarciu tego. No i tak doszliśmy do wniosku, że skoro tego typu sztuka, bardzo elitarna, po prostu w Mosinie może zaistnieć, to czemu nie może zaistnieć sztuka taka klasyczna, to znaczy grafika, malarstwo, rzeźba. I że dobrze by było, bo to w końcu niedaleko od Poznania, żeby coś takiego zaistniało, tym bardziej, że tutaj mieszkało już kilku naszych kolegów. No i wybór padł na budynek burznicy żydowskiej, w której istniała izba muzealna, a na dole w tej izbie funkcjonowała sala wystaw czasowych. To znaczy odbywały się rzadko te wystawy, ale odbywały się. No i wpadliśmy na genialny pomysł, że może by tam nawiązać kontakt z uczelnią, ze związkiem i tam organizować te wystawy. Także akceptacja była i burmistrza pana Kałuzińskiego i dyrektora Domu Kultury pana Andrzeja Kasprzyka. Zwróciliśmy się z tym pomysłem do profesora Wojciecha Millera, ówczesnego rektora, który przychylił się do tego. Przychylił się do tego prezes ZPAP Maciej Łubowski. Pozostało tylko działać. No i zaczęliśmy od siebie, po to, żeby dać innym jakby impuls i zachętę do współpracy. Zaczęliśmy wystawą profesora Bogdana Wegnera, która ściągnęła samej uczelni mnóstwo ludzi i okazało się, że to nie problem dojechać te 20 minut pociągiem, czy nawet specjalnie wynajętym autokarem przez rektora, po to, żeby dowieść chętnych do obejrzenia wystawy. Potem ja wystawiłem, a potem zaczęła się lawina.
Odwiedziłam profesora Bogdana Wegnera krótko po tej wystawie przed laty w jego domu z widokiem na Górę Pożegowską. No, ja pamiętam, pierwsza wystawa w galerii w Mosinie to była właśnie twoja.
Tak, ponieważ to było parę miesięcy po naszym pomyśle, żeby stworzyć, mówię o Jacku Szczeleckim i o sobie, spotkaliśmy się kiedyś, no i wymyśliliśmy, że Mały Paryż, tak się mówi o Mosinie, powinien mieć galerię. Ma swoją sekwanę, ma nawet nowy ponew, także wydawało nam się, że Mały Paryż bez galerii to trochę ubogi. I tak się stało. Parę miesięcy przygotowań i to ruszyło. I wiele wspaniałych nazwisk.
Do pracowni nie idziemy, bo mówię, że zapchana.
Ale raczej nie wpuszczę nikogo.
Miejsce święte.
Tak. Znaczy małe, ciasne, także przy moich dużych obrazach. Tam zimą, w tym okresie gorszym dla pleneru, tam kończę obrazy. Nawet gro pracy wykonuję latem, wiosną i wczesną jesienią, kiedy jest dobrze i pracuję w ogrodzie. To są duże formaty, do wysokości do 2 metrów, szerokości czasem nawet do 3 metrów. Także że te pierwsze jakby przygotowania, pierwsza ekspresja na obrazach, one potrzebują większej przestrzeni. Oczywiście, że nie do końca można obraz malować w plenerze, bo sami impresjoniści kończyli potem w pracowniach, bo to jest zupełnie inne światło. Tam nie wchodzimy.
Nie wchodzimy.
Tam nie wejdziesz, to jest zawalone.
Wyjdźmy przed dom.
Marzniesz trochę.
Jest ciepło.
Gdybyśmy stanęli wyżej i byłoby jaśniej, to prawdopodobnie widzielibyśmy fragment Osowej Góry, ale tylko drzewa. Dalej już one są dość wysokie, także zasłaniają ten szczyt, gdzie są zbiorniki. No i to najładniejsze miejsce, które lubię. Inspirujące bardzo. Pomimo, że to sztuczny pejzaż pozostałości po kopalni gliny dla miejscowej, już nieistniejącej cegielni. No pejzaż przedziwny, trochę księżycowy. On powoli już w tej chwili zarasta roślinnością, natura. Zresztą lubię takie tematy, gdzie te dwa żywioły, natura i cywilizacja jakby ścierają się z sobą. To jednak tam widzę, że natura umie sobie poradzić z tym wszystkim, co było taką brutalną czasem ingerencją w jej wnętrze.
Na twoich obrazach można znaleźć fragmenty Mosiny. Być może odczytuje je tylko Mosiniak. Ale na pewno jest kawałek Osowej Góry i na pewno są chodniki mosińskie. Czuję się, że to są nasze.
Są. Rzeczywiście ten obszar penetracji, szukania motywów coraz bardziej jakby się zawęża. Wydaje mi się, że tu jest wszystko. Jest i wspaniały pejzaż, bodajże najpiękniejszy w Wielkopolsce. I są, no to nie są góry, ale są jakieś wybrzuszenia morenowe, które no fantastycznie kontrastują z płaskimi obszarami. No i to właśnie to miejsce tam na samej górze właśnie to była kopalnia i całe otoczenie i nawet pozostałości jakichś chodników, płyt, które kiedyś były drogami dojazdowymi, takimi technicznymi tam w trakcie budowy tych zbiorników, potem dla tej kolejki, która woziła glinę. I to jest. No, a z kolei chodniki mosińskie są takie paskudne, a niektóre ładne, popękane w niektórych miejscach, ale inspirujące, bo z jednej strony no takie banalne na co dzień, prawda, ciągle chodzimy nimi, no ale są takie momenty, gdzie w jakiejś szczelinie błoto, woda odbija nagle prawdopodobny kawałek nieba sytuacji. Coś wyżej, coś niżej. To niebo było niżej niż chodnik,
taki,
po którym idziemy.
Czyli świat odbity w takim...
Tak, takie
mikroświecie.
Zmącenie nawet. A w mikroświecie tak, bo nawet często wracam do wypowiedzi, listów Maxa Gierymskiego, gdzie pod koniec życia mówił, że w kałuży można znaleźć cały kosmos. On okiem malarza to widział doskonale.
Ale Ile wystaw odbyło się przez te 30 lat w Galerii Miejskiej, dziś w Galerii Sztuki w Mosinie? Dorota Strzelecka.
Liczyliśmy, że około 370 wystaw zostało zorganizowanych przez ten czas. My mamy wykazy tych wystaw i przyznam się, że żeśmy liczyli i tak zostało obliczone, że około 370, bo są takie wystawy jak dziecięce, bo mieliśmy też wystawy dla dzieci, bo współpracując ze szkołami, kiedy były warsztaty plastyczne organizowane w galerii, to bardzo często później się porozumiewałam z nauczycielkami, które wybierały pracę i żeśmy robili też...
W okresie wakacyjnym oczywiście.
To był okres właśnie taki jeszcze roku szkolnego, ale jeszcze w maju jeszcze trwał rok szkolny. Także mieliśmy 3-4-dniowe, 5-dniowe pokazy. Tak samo współpracowaliśmy z Domem Pomocy Maltańskiej. I też mieliśmy wystawy osób niepełnosprawnych, też były zbiorowe wystawy. Mieliśmy wystawy marynistów polskich, gdzie przestawiliśmy aż dwie sale na parterze i na piętrze. Także tych artystów było bardzo dużo i w tej wystawie brało udział 40 artystów. Były też wystawy naszej Angoby, czyli naszej grupy ceramicznej Angoba, nasze wspaniałe panie, które przyjeżdżały na plenery. Były te wystawy poplenerowe, czyli mamy Krystynę Zawadzką, panią Gosławską, panią Senyszyn. Tam w każdym razie było sporo tych osób, które również u nas miały wystawy, więc tych artystów, których mieli u nas, to tam wychodzi ponad 500.
Tacy wyjątkowi goście, o których lubicie mówić, których lubicie wspominać, niektórzy już niestety nie żyją.
No, ja mam swojego ulubionego profesora Jeziorkowskiego, Andrzeja Jeziorkowskiego. To był takim dla mnie przemiły człowiek, wspaniały artysta, który mnie ujął swoją sztuką, a najbardziej mnie ujął w momencie, kiedy pojechałam do niego przywieźć pracę na wystawę. Ja się tu wybrałam wielkim samochodem po to, żeby przywieźć pracę, a się okazało, że ja je miałam w teczce A4. I po prostu byłam zaskoczona i on mi wręczył takie małe kartoniki wielkości, ja nie wiem, 10 na 15 centymetrów, a może 8 na 10. I miałam całą taką teczkę wypełnioną tymi pracami, z tym, że to były majstersztyki, to był geniusz rysunku.
Wystawa prac Andrzeja Jeziorkowskiego, 1996 rok.
Wspaniały artysta, świetnie rysuje, dba o formę, o kompozycję, no a technikę ma taką, jak ma rzadko który artysta.
Piątek, 12 stycznia. W Mosińskiej Galerii otwarto wystawę rysunku profesora Andrzeja Jeziorkowskiego.
Pana pola działania.
No rysunek, grafika, ta grafika tak zwana projektowa też. Ostatnio miałem przygodę ze znaczkami pocztowymi. To chyba wszystko. Może trochę też na usługi armii oddałem swoje umiejętności, jeśli to tak można określić, ponieważ należę do tego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. No i tam różne rzeczy też robię. Między innymi obrysowuję wspólnie ze znajomym 40 pułków kawalerii okresu dwudziestolecia. On pisze, ja rysuję.
Czy pan jest poznaniakiem?
Tak, ze wsi Jeżycy. No ja dorastałem w Poznaniu do 7 roku życia, właściwie do 8. A potem wojna przerwała ten mieszkanie w Poznaniu, bo okupację spędziliśmy na tak zwanym wygnaniu. Najpierw w Warszawie, potem w Milanówku. Nawiasem mówiąc, w Milanówku zetknąłem się pierwszy raz z ludźmi, na których mi bardzo zależało, bo mieszkaliśmy w willi Jana Szczepkowskiego. Właściwie to nie była jego willa, ale on w każdym razie tam miał pracownię. No i po powstaniu zjechało mnóstwo dziwnych ludzi z brodami, w marynarkach w kratkę, za krótkich spodniach i to byli malarze, rzeźbiarze, graficy ze środowiska warszawskiego. I to tam powstawał Związek Polskich Artystów Plastyków. Tam była kuchnia, przychodzili z puszkami na drucie po zupkę. No i to było dla mnie pierwsze zetknięcie się i wielka taka fascynacja nawet. Ostentacyjnie rysowałem gdzieś tam tak, żeby mnie zobaczyli. Oczywiście oni tego raczej nie zauważali, no ale to była taka... Potem się dogadałem, jak już studiowałem w plastycznej, że kilku z moich profesorów z plastycznej szkoły też tam przychodziło i prawdopodobnie się widzieliśmy.
profesor Andrzej Kurzawski.
Twórczość Jeziorkowskiego cenię za autentyczność w jego wypowiedzi, bo to jest Jeziorkowski i jeszcze raz Jeziorkowski i nie ma drugiego takiego. I to jest największe, to co ja sobie najbardziej cenię w sztuce, to właśnie to, że to jest autentyczne, bo sztuka to jest to, co nosimy w sobie i wypowiadamy. Nie, że umiemy zrobić, tylko to, co mamy do powiedzenia. I Andrzej ma to do powiedzenia.
Co panu sprawia największą radość?
Jeśli chodzi o tą robotę plastyczną, jeśli jestem sam na sam z tym, co robię i wtedy mam poczucie władzy absolutnej, że tak powiem, czego w architekturze nie ma, bo jest się uzależnionym. A jeśli robię jakiś rysunek czy grafikę, to jestem panem życia i śmierci, mogę robić co chcę. A czy się komuś to spodoba, czy nie, to już jest dalsza sprawa. To są takie te rysunki moje, które są w zasadzie, no jakby to nazwać, żeby nie pretensjonalnie nie zabrzmiało, to takie prywatne wynurzenia i zawsze sobie wyobrażam, że jak ktoś to na to spojrzy, to od razu wszystko o mnie wie, a nie każdy by chciał, żeby wszystko o nim wiedziano. No właśnie jak z Jackiem Strzeleckim wieszaliśmy, on mówi, a czy jakieś tytuły zrobimy? Ja mówię, no nie wiem jakie tytuły, po co tu sugerować? Niech każdy sobie myśli co chce.
Mieszka w Mosinie artysta Lech Frąckowiak, którego rysunki też są godne najwyższego uznania. Natomiast Andrzej Jeziorkowski zmarł w 2011 roku. Ilu takich, którzy odeszli, wypada dziś przypomnieć? Jacek Strzelecki.
Pierwsze świętej pamięci Wojciech Miller, Andrzej Kurzawski, Andrzej Jeziorkowski, Wacław Twarowski, Jacek Rybczyński, Wiesław Krzyżaniak, Józef Drążkiewicz, Wojciech Kujawski,
profesor Kopczyński.
Kopczyński właśnie, profesor. Niezły apel poległych się zrobił z tego, ale to czas mija po prostu. Ludzie, którzy byli wtedy w pełni sił twórczej, dzisiaj już ich nie ma. 30 lat to jednak jest kawał czasu.
No ale galeria dała szansę wielu ludziom zapoznać się z ich sztuką.
No jak najbardziej i to cieszy, że pozostali i w pamięci, i w świadomości, i w dokumentach, i na zdjęciach, i w katalogach. Pozostały teksty, pozostały fotografie, no i pamięć.
W galerii na piętrze zorganizowaliśmy wystawę z archiwalnych zdjęć z kronik Galerii Sztuki. Tych kronik jest w tej chwili 16. 16 wielkich tomów kronik, które są z 30 lat. No, a ja jestem szczęśliwcem, że ja mam przez 30 lat udokumentowany mój proces starzenia, bo ja mam co miesiąc robione zdjęcie.
Można by powiedzieć, że Roman Opałka ma w Dorocie Strzeleckiej kontynuatorkę jego działań. Ona też dokumentuje upływ czasu. Entuzjastą tej galerii był profesor Wojciech Miller.
Tak, mieliśmy zaszczyt go gościć w galerii z jego pracami, także on się bardzo cieszył, bo dla niego to było ważne, że sztuka zbłądziła pod strzechy, że wyszła poza granice uczelni i że o dziwo, na to przychodzą ludzie.
Wojciech Miller był dobrym duchem tej naszej galerii, bo on bardzo chętnie zawsze wykazywał swoje zainteresowanie, bywał na wernisażach, ale ja odczuwałam jego taką opiekuńczość, bo jeżeli się zgłaszałam do szkoły z jakimś problemem, że na przykład potrzebuję czy transport, czy jakieś inne rzeczy, które byłyby niezbędne do prowadzenia, to zawsze nigdy nie spotkałam się z odmową. Zawsze był otwarty, i zawsze był, że tak powiem, nastawiony bardzo przyjaźnie i mieliśmy takie nawet wystawy, które musieliśmy z daleka przywieźć. To nawet nie stanowiło to problemu. Zawsze była możliwość, że samochód szkolny mógł po te prawce pojechać. Mówię tu między innymi o Krakowie. bo przywieźliśmy wystawę profesora Waltosia i profesora
Tadeusza Jaskowskiego.
Tak.
Wojciech Miller, wystawa Sukienka.
Tytułem mojej wystawy jest suknia. Główny jakby element, główny bohater tej ekspozycji. Suknia, która jest rekwizytem. Ta pokazana zresztą na wystawie jest półprzezroczystym przedmiotem, nierzeczywistym i tak jak chciałbym, żeby nierzeczywiste były wizerunki na tych pracach. Tak naprawdę to są cienie postaci kształtowane, stworzone przez światło, przez projekcje, coś co może się pojawić w naszej wyobraźni, coś, co może się zdarzyć, a coś, czego tak naprawdę nie ma fizycznie. I to jest to, co na tych pracach się pojawia.
Rektor Wojciech Miller był z galerią od początku. Za jego czasów uczelnia objęła patronatem to miejsce, szczególne miejsce, jeżeli zważyć, że Mała Mosina ma duże i znaczące wystawy. Zaczęto mówić galeria profesorska, ale to jest też galeria debiutów. To jest też życie rodziny Strzeleckich, oddanej całym sercem Galerii Sztuki.
Siedzimy pod lampą, ta lampa ma jakąś historię?
No, czy ma historię? Każdy z elementów ma historię, bo meble to są moje pamiątki rodzinne. To, co na ścianach widać, to są po prostu prezenty od moich przyjaciół.
Obrazy?
To są obrazy, to jest profesor Kurzawski, profesor Wegner, profesor Gawron, Wojtasiak. Jest to pokój, w którym po prostu wypoczywam, bo czuję się tutaj dobrze.
A ten człowiek, który tutaj się pojawił przy stole?
Po prawej stronie? Wiesio Koronowski. Wiesio Koronowski to Jacek wymieniał wszystkich na ścianach, nie wymienił Wiesia, bo przecież sam... Również głowa jest przepiękna, Wiesia, tam jest śpiewak.
No, Wiesiu nie wisi na ścianie.
Wiesiu nie wisi na ścianie, tylko Wiesia pracę wieszą na ścianie. Wiesiu jest rzeźbiarzem, jest naszym sąsiadem, w sumie mieszkanie daleko. Tu spędzamy wiele wieczorów wspólnie, bardzo sympatycznych. Mamy wspólne problemy z samochodami, z psami, z działkami, ze wszystkimi sprawami się dzielimy. Także bardzo sympatyczny kontakt, poza oczywiście artystycznym.
Jak się mieszka w sąsiedztwie Strzeleckich?
Tak. Świetnie się mieszka. Jest do kogo przyjść i z kim porozmawiać. I mi się przypomniał taki dwuwierz Poniedzielskiego. Ja może nie wiem, czy mogę, bo to jest niecenzuralna wersja. I ten dwuwierz trochę oddaje tą sytuację. Na nazwy i na znaki sram. Nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsca w tych miejscach przyjaźń. I w Polsce z tym nie jestem sam. To wydaje mi się ładnie odzwierciedla to, co jest... kwintesencją przyjaźni i emocji, które za tym idą.
Po prostu nad Mosiną panuje pewien duch, pewien dobry duch, który pozwala ludziom tworzyć. Zarówno w poezji, w rzeźbie, w malarstwie. Chyba to jest dobre miejsce na ziemi.
Ja myślę, że te związki między ludźmi w takich małych miastach jak Mosina biorą się stąd właśnie, że wszędzie jest blisko, że właściwie skoczyć do Jacka, czy do Koronowskich, czy do Kaczmerskich, czy do Wegnerów, to właściwie żadna filozofia. W Poznaniu byłoby to bardziej skomplikowane.
Wiążą się z ludźmi. Na pewno nie z przestrzenią, jaka ich dzieli.
No też.
Są specyficzni ludzie, to znaczy duże nagromadzenie ludzi, którzy są interesujący. Stąd te spotkania i stąd jak gdyby chęć kontynuowania tych spotkań.
No nie, no wiesz, to jest tak jak właśnie Misiu Grudziński, który... Po próbie przyjeżdża tutaj i no po prostu rozmawiamy. Ja nie jestem aktorem, nie mam pojęcia o tym, co robi, to znaczy próbuję mieć pojęcie. A on przyjeżdża tutaj po to tylko, żeby zrobić sobie kolejną próbę, zapytać się, czy dobrze. A to chyba jest ważne, cenne. Potem jadę na premierę, się okazuje, że Misiu gra kolejną rewelacyjną rolę. My nie jesteśmy w Warszawie. Nie mieszkamy w Kazimierzu nad Wisłą. Co prawda można by porównać mniej więcej tą enklawę artystyczną do Kazimierza, ale uważam, że no po prostu staramy się robić najlepiej to, co potrafimy i jesteśmy sobą.
Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Ja wysiadam na pierwszej stacji teraz tu. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo wysiadam, przez życie nie chcę gnać bez tchu. Jak w kołowrotku bezwolnie się kręcę, gubiąc wątek i dni. A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej, a życie przecież po to jest, żeby pożyć, by spytać siebie, mieć czy być.
Nie miał takich dylematów mieć czy być Witek Różański, poeta pochodzący z Mosiny. W galerii kilkakrotnie podejmowano go i były to niezapomniane imprezy. Jednej z nich towarzyszył wernisaż obrazów Grzegorza Ratajczyka, który Witka portretował. To był 2002 rok.
Niestety, ale nie można było pokazać wszystkich portretów Witka. Myślę, że będzie jakaś okazja inna. Także obrazy, na przykład ten obraz z aniołem, to jest obraz sprzed 2-3 dni. Także one są bardzo świeże.
A jest też taki sylwetka z teczką. Bardzo charakterystyczna
tak,
sylwetka
tak, no
Witka.
Witek to jest taki atrybut nierozłączny.
A co jest w tej teczce, Witku?
Moje są wiersze i tomiki. To kiedy co ja mogę ze sobą nawozić, tylko to. No i tyle żarcia.
Wątrobianka, nie?
Wątrobianka, tak. No, matka zawsze mi szykowała na drogę chleb. Ja chleb. Zawsze zabieram.
Ja wiem dokładnie, co widać.
Zawsze zabieram.
A który z tych portretów lubisz, Witko?
Najbardziej lubię ten, który jest przy drzwiach. Taka ciemna postać, skrzywioną głową, pochylona sylwetka. Wydaje mi się, że to oddaje całkowicie moją egzystencję i mój los.
Czy Witka dobrze się portretuje?
Witek jest wspaniałym poetą, ale modelem jest fatalnym. On po prostu nie może usiedzieć dłużej niż kilka minut. Także ja mam to szczęście, że jestem dłużej z Witkiem i Witek jakby wrósł, stał się częścią mojej pracowni. I ta pracownia jest jego również, można powiedzieć, pracownią, bo Witek coś tam też pisze. Czasami przychodzi i w ogóle milczymy, nic nie mówimy, Witek pisze. Także no, jest to taki przystanek dla Witka. Pozwoliłem sobie na umieszczenie tych kilku obrazów z Wenecji z portretami Witka, bo zobaczyłem jakąś analogię Wenecji, która jest diamentem jakby na błocie. I Witek jest też takim diamentem dla mnie, który wyrasta z błota. Stąd są te obrazy. Myślę, że one jakoś wzajemnie się dopełniają i uzupełniają.
Dorota i Jacek Strzeleccy.
Jesteśmy w sumie małżeństwem, które, jak to się ktoś śmiał, że mamy to nasze dziecko. Mamy jedno dziecko, nasze Zosię, ale drugim jest galeria. I tak właściwie Zosia też jest zaangażowana, bo z kolei to 30-lecie Zosia zrobiła nam całą oprawę graficzną. Także ona przygotowała nam te plakaty, foldery, także ona i w dalszym ciągu też jest z nami związana, czyli jesteśmy rodzinnie, tak bym powiedziała, zaangażowani.
No i Zosia jest też młodą artystką.
No Zosia poszła w innym kierunku, bo poszła w kierunku filmu animowanego, w animacji. Właśnie w tej chwili jej film Kot jest na festiwalach, się pokazuje. To jest właściwie jej, taki bym powiedziała, większy debiut. Już osiągnęła sukces, biorąc pod uwagę, że to jest, mówię, takie jej pierwsze wyjście na szerokie wody z tym filmem. Także ma swoją ścieżkę, bo przyznam się, że Zosia zaczęła studia na grafice, na kierunku grafiki użytkowej, a potem przeniosła się na fotografię. A tatuś nie lubił fotografii i trochę na przekór chyba tatusiowi poszła na fotografię, ale ostatecznie skończyła studia na dwóch kierunkach, bo na fotografii i na animacji. I w tej animacji została. Fotografia jest jak gdyby takim drugim tematem, którym się zajmuje, ale generalnie animacja.
W Mosinie osiedla się coraz więcej artystów. Przyciąga ich tu przyroda, spokój i także galeria, która stała się miejscem spotkań. Jak zauważył Andrzej Załecki.
My nazywamy grupę mieszkańców Mosin mafią mosińską, związaną z naszą uczelnią artystyczną. I, no tutaj mieszka bardzo dużo. No. Mosina, Puszczykowo, Puszczykówko.
Mafia się rozrasta, umacnia, a Mosiniakom z tym dobrze, bo na przykład profesor Jacek Strzelecki, który oprócz malarstwa sztalugowego i rysunku uprawia też malarstwo wielkoformatowe, jest autorem obrazów czterech ewangelistów w mosińskim kościele świętego Mikołaja. Malarstwo Jacka, którego wystawa jest prezentowana obecnie w Galerii Sztuki, wystawa uświetniająca jubileusz, potwierdza konsekwentną drogę tego artysty.
Tak, no w założeniu było, że z okazji tego 30-lecia pokażę prace, które były na jednej z pierwszych, to znaczy drugiej w historii wystawie w galerii, wtedy w Galerii Miejskiej w 1993 roku. I pokazuję dwie prace z tego okresu. Pokazuję dwie prace z ostatniej wystawy, która odbywała się w czasach pandemii, także była taka trochę, jak to się mówi, zakamuflowana. No i pokazuję 12 najnowszych prac, które powstały na przełomie ubiegłego i tego roku. Także niektóre były jeszcze ciepłe.
Jakie one noszą tytuły?
Najstarsze nawiązują do tematyki mitologicznej, którą się pasjonowałem i pasjonuję. Jeden z obrazów to są harpie, a drugi Scylla i Charybda. Także to są te dwa. Następne dwa z ostatniej takiej dużej wystawy indywidualnej pochodzą i wyjęte są z cyklu Bramy, a najnowsze to cykl Relikty.
Ale właściwie jesteś konsekwentny w tej swojej drodze, bo twoje prace są na kilometr rozpoznawalne.
Jest to, żeby robić swoje rzeczy, nie zmieniać charakteru pisma, bo wtedy to jest autentyczne, prawdziwe. Zmieniają się mody, zmieniają się trendy w sztuce. Ludzie jakby próbują różnych sposobów przekazu i tak dalej, za każdym razem zmieniając swój charakter pisma i to powoduje, że przestają być rozpoznawalni. A mianowicie dążą do pewnej unifikacji. To, co jest bardzo groźne w tej chwili w sztuce, bo sztuka zaczyna być bezimienna. Realizacje są tak podobne do siebie, że właściwie gdyby ktoś nie podał nazwiska autora, to by się nie czuło różnicy.
Tobie to nie grozi, Jacku?
Nie, na pewno nie. Mnie to nie grozi, dlatego że od samego początku były takie ciągotki, jak powstawała kultowa już grupa koło Klipsa i różne takie inne trendy, które w szkole funkcjonowały. Ja powiedziałem, ja będę robił swoje, bo mam tutaj swoją działkę, mam swoją literaturę, swoje zainteresowania, swoją muzykę i wtedy będę robił.
Głęboka przy fontannach cisza, tak ciemne mirki i tak liściem szumią. Nad fontannami, jak pacierz derwisza, cały ten smutek błękitami tłumią. Wody Lepantu i z czystego nieba patrzące czoło greckiego Feba. Ani po drogach bawiący się dziatwy, ani człowieka w polu, ni na drodze, czasem szumiącym lotem kuropatwy porwą się w stado tuż przy konia nodze i padną blisko i znów cisza wielka, jaskółek żadna nie wyśle belka. Gwiazdek pozbawione, wdzięcznie błękitne zda się, że nad smętnym krajem przeszłości leży zamyślone, jakim obrazem dawnym i pamiętnym. Tylko samemu Bogu, co w niem duma, kraj ten zniszczyła tak wolności dżuma. Ale my, dzieci nieszczęścia, stąpamy po głazach, chwastach i ruinach głuchych. My się przez wielkie pustynie wołamy w ciszy bezludnej, by przy źródłach suchych szukamy wody spaleni za rzewiem, gdzie będą szukać naszych mogił, nie wiem.
Miło jest w domu Strzeleckich, miło w galerii. Czuje się radość, która płynie z obcowania ze sztuką. Można też upewnić się, że sztuka zbliża ludzi i umacnia przyjaźnie. Obok wystawy Relikty Jacka Strzeleckiego na piętrze w galerii jest wystawa Wiesława Koronowskiego, rzeźbiarza, którego pracę można spotkać w Poznaniu i nie tylko. To są realizacje pomnikowe, między innymi pomniki profesorów Zakrzewskiego i Taylora, pomnik Jana Pawła II w Kościanie, Jerzego Popiełuszki, czy dziesiątki medali i tablic. W galerii jest mniej poważnie. Wystawa Humpty Dumpty, tytuł z angielskiej piosenki dla dzieci, ma tu uzasadnienie, o czym można przekonać się, odwiedzając galerię. Warto przy okazji też powiedzieć, że nie byłoby tej galerii, gdyby nie życzliwość władz samorządowych, miejskich. Od początku burmistrz Jan Kałuziński, jego zastępca Jan Marciniak wspierali galerię i bardzo cieszyli się z jej otwarcia, uczestnicząc we wszystkich wernisażach. I tak jest z władzami samorządowymi do dzisiaj. Zmieniają się ludzie, ale miłość do sztuki pozostaje. Gospodarzom i artystom Galerii Sztuki w Mosinie dziękuję za wszystkie emocje, wrażenia, wzruszenia, których nam dostarczyli, i życzę kolejnych lat udanej działalności. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.